Miałem dzisiaj wizytę jednego pana, który zapraszał na pamiątkę wieczerzy śmierci Pana Jezusa do sali królestwa. Powiedziałem mu, że to, co oni robią, to nie jest żadna pamiątka, a że malowałem także nie było sposobności, żeby porozmawiać, ale zaprosiłem go, bo był bardzo chętny, żeby porozmawiać. I myślę, dobrze jest mieć nastawienie takie do ludzi, że jest to właściwa miłość, kiedy mówimy ludziom prawdę. Nie kiedy szukamy jakichś tematów ubocznych, które będzie nam się miło rozmawiać, które nas nie poróżnią, ale żeby przekazywać prawdę Słowa Bożego, świadectwo swoje, czy to, co Bóg mówi w swoim Słowie. I takie zdarzenie mi się przypomina w pracy, gdy też jednemu człowiekowi chciałem głosić Ewangelię, i on mówi, że czyta Biblię i zaczął czytać Biblię wtedy, gdy świadkowie Jehowy zwiedli jego syna. I po to zaczął czytać tę Biblię, żeby udowodnić, że oni nie mają racji. Jest to taka przestroga, żeby znać Słowo Boże, żeby czytać regularnie, nie tylko dlatego, żeby sam trwać w tym Słowie, ale też i dla naszych rodzin, a także dla tych ludzi, którzy w swojej szczerości mogą przyjść do nas, zapukać, abyśmy nie musieli zamykać drzwi, dlatego że obawiamy się, że ktoś nas zwiedzie, ale żeby polegać na tym zapisanym Słowie Boże, które jest taki amen, które jest niezmienne. Chciałbym dzisiaj dość sporo cytatów przytoczyć ze Słowa Bożego, a także z wypowiedzi różnych ludzi. Mieliśmy tutaj niedawno gościa, który, tak można chyba powiedzieć, podzielił zbór na uwielbiaczy i na tych, którzy patrzą i wypatrują winę. I myślę, że jest to warty temat, żeby go zgłębić, żeby być w gronie tych, którzy są tymi uwielbiaczami, którzy oddają Bogu cześć tak, jak Jemu to jest miłe. I można zapytać się, jakie uwielbienie jest prawdziwym uwielbieniem? Jakie uwielbienie będzie się podobać Bogu? Takim przewodnim wersetem chciałbym, aby to był werset z Listu do Rzymian, 12 rozdział i od początku. Nie ma w tym wierszu może użytego słowa uwielbienie, natomiast myślę, że cały on mówi o uwielbieniu Boga. Proszę więc was, bracia, to jest Biblia Uspółcześniona, Biblia Brytyjka mówi, wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą, tu jest przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Brytyjka to mówi, co jest dobre, miłe i doskonałe. Na początku ten werset mówi: wzywam was wtedy, bracia, proszę was, bracia. A więc jest to wezwanie do tych wszystkich, którzy chcą iść za Panem Jezusem, którzy obrali sobie tą drogę za Nim i to życie chcą spędzać na poznawaniu Boga, na czynieniu Jego woli. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. To miłosierdzie Boże jest okazane w tych wcześniejszych wersetach, ostatnich wersetach 11 rozdziału, gdzie pisze: któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę. Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Nie ma takiego człowieka, który dał coś Bogu, aby teraz oczekiwał, że Bóg mu coś w zamian da. Ale wtedy, gdy byliśmy grzesznikami, Bóg posłał swojego Syna na świat. I w czasie obecnym, po nawróceniu także, myślę, wiele, wiele razy potrzebujemy przychodzić przed tron łaski, aby prosić Boga o przebaczenie naszych grzechów, o łaskę, aby trwać w Nim i dziękować Mu za to, że jesteśmy Jego dziećmi, że uczynił nas z łaski swojej swoimi dziećmi. Dlatego Paweł wzywa nas przez Boże miłosierdzie, przez to miłosierdzie, które Bóg nam okazał, abyśmy wspominali, jak wielkie jest to miłosierdzie i składali w czasie prób, myślę, i mieli to nastawienie w życiu codziennym, aby składać ciała nasze jako ofiarę żywą. Tu przychodzi na myśl od razu to, co czynili lewici w Starym Testamencie, gdy składali ofiary ze zwierząt, gdy Bóg czuł miłą woń. Psalm 51 mówi, że ofiara miła Bogu to duch skruszony. Żeby w tym chwaleniu Boga nie zabrakło tego skruszonego ducha, żebyśmy nie czuli się tak nonszalancko czasami. Można widzieć, ktoś ma ręce w kieszeniach i takie tak bardzo luźno się czuje. Bóg uczynił nas swoimi dziećmi, ale Bóg jest Bogiem. I mimo, że jest to nasz Ojciec w niebie, to jest to Stworzyciel świata, a my jesteśmy stworzeniem. I mimo, że mamy przystęp do tronu łaski, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy cały czas potrzebują Bożego wzmocnienia, Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, aby składać wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. To jest wasza rozumna służba. Musimy rozumieć, co jest Bożą wolą w tej służbie. Nie może być tak, że mamy jakieś dobre zamiary i po swojemu coś robimy. Nie zawsze gorliwość jest wystarczająca. Jeżeli nie znamy Bożej woli, to możemy się Bogu sprzeciwiać. Mimo, że będziemy gorliwi, tak jak apostoł Paweł mówi o Izraelitach, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. I myślę, że mimo, że taką gorliwość mieli, to oddawanie Bogu chwały w ten sposób nie podobało się mu. A nie dostosowujcie się do tego świata. Co trzeba zrobić, żeby się dostosować do tego świata? Brat Krzysiek miał tu niedawno taką usługę, gdzie mówił o czworakiej roli. Nic nie trzeba robić, żeby chwasty wyrosły. Jak często bywa, czy może być tak, że nawet świadectwa takie słyszeliśmy, że gdzieś jakaś grupka stała, o czymś rozmawiali, a my w tym gronie szyderców potrafiliśmy dołożyć jeszcze swoje grosze tam do tego. jak łatwo jest iść tak, jak świat idzie. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. I myślę, że często tak prosto można powiedzieć, dzieje się to przez to, że mamy Słowo Boże, ten list do każdego z nas, ten pokarm, ta manna z nieba, która może powodować tą przemianę naszego umysłu, tak, że będziemy mogli rozeznawać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Uwielbiamy Boga przez nasz odmieniony umysł, a nie emocje. Emocje są czymś wspaniałym, ale dopóki nie zostaną ukształtowane przez umysł nasycony prawdą, to mogą być bardzo destrukcyjne i nie do opanowania przez nas. Ja cytuję niektóre myśli, które uważam za bardzo trafne, które ostatnie dni, gdy je rozważałem, również w codziennym życiu od rana, mogły naprowadzać mnie na tą Bożą drogę i przypominać mi o tym, że życie moje ma być chwałą dla Boga. To, co robimy na nabożeństwie, musi być odbiciem i wyrazem tego, co przeżywamy z Bogiem przez cały tydzień. Nabożeństwo i tak zwane uwielbienie nigdy nie będą lepsze i głębsze niż nasza codzienność z Bogiem. Miarą uwielbienia nie jest to, jak wysoko, jak bardzo będziemy podskakiwać, klaskać czy cokolwiek robić w trakcie uwielbienia, ale to, jak prosto będziemy szli, gdy już to uwielbienie minie. Gdy wyjdziemy z nabożeństwa, wtedy prawdziwie się okazuje, czy naprawdę uwielbiamy Boga, czy też to była jakaś taka chwila, tak jakby pójście na jakiś spektakl, wzięcie udziału w czymś, co się zaczyna, co się kończy i wracamy do swojej codzienności. Prawdziwe uwielbienie to, co robimy w codziennym życiu, w relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Nic tak Boga nie uwielbia i nie przynosi Mu tyle chwały, jak nasze pokorne z Nim przebywanie i świętość życia. Prawdziwe uwielbienie to chęć chwalenia Boga i wyrażania Jego wielkości. To nie narzucone nam emocje, z którymi się nie utożsamiamy, ale też nie nieuczciwa powaga czy presja będąca przeszkodą dla autentycznego uwielbienia Boga w wolności przed Nim samym. Przy czym myślę, warto mieć na uwadze to, że jest jakiś porządek nabożeństwa i aby to było poszanowane, bo już można się z takim czymś spotkać, że ludzie biegają po sali czy w jakiś inny dziwny sposób manifestują, nie wiem, czy to nazwać uwielbieniem. Uwielbienie jest oddaniem się Bogu całym swoim jestestwem. I w Biblii mamy słowo, które oddaje uwielbienie. Podobno jest 12 słów, które oddaje słowo uwielbienie, a tym pierwotnym wyrazem, ten pierwotny wyraz oznacza obniżyć się, oddawać Bogu hołd, leżeć twarzą do ziemi. Uwielbienie to styl życia, to czas, kiedy przestajemy koncentrować się na sobie, a zaczynamy patrzeć na Jezusa. Pan Jezus mówi, że Bóg takich szuka, którzy Go będą wielbić w duchu i w prawdzie. W duchu to rozumiem, że w swoim wnętrzu. Mniej ważne jest to, jak zachowuje się w czasie tak zwanego uwielbienia, a więcej myślę to, co w duchu przeżywam, czy mam prawdziwą społeczność z Bogiem i czy rzeczywiście w moim sercu Bogu oddaję chwałę. A w prawdzie to myślę, że jest to prawda Słowa Bożego, które Słowo mnie kształtuje, prowadzi, koryguje. Fałszywe uwielbienie bierze początek w głoszonych naukach, które są tylko nakazami ludzkimi. Dlatego Pan Jezus mówi, daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. A w konsekwencji tego dochodzi do tego, że lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Dlatego, że przez fałszywą naukę wywyższa się ludzkie ja. Nie jest wywyższony Bóg, ale bardzo często człowiek szuka swojej chwały. W kościołach ewangelicznych przyjęło się znaczenie uwielbienia jako śpiewania pieśni. Przy głośnej muzyce przeplatane komentarzem, wzdychaniem, przyjmowaniem pozy zatopienia się w Bogu osoby prowadzącej uwielbienie. I czasami takie uwielbienie może wypływać z duszewnej pychy, z chęci pokazania się ludziom. W jednym z wcześniejszych zborów, gdzie byłem, był taki zwyczaj, że ludzie składali świadectwo i często było tak, że młodzi ludzie jeden za drugim ustawiali się do tego świadectwa. I jeszcze w czasie czekania na swoją kolejkę potrafili żartować, śmiać się w momencie, gdy wchodzili za tą kazalnicę. Twarz się tak zmieniała, jakby jakąś maskę ktoś zakładał. I mówił bardzo gorliwe świadectwo. I znowu tak jakby tą maskę ściągał w momencie, gdy już był krok za kazalnicą. Czytałem, jak jeden pastor opisywał, że w czasie uwielbienia jeden z pastorów zwrócił się do niego, patrząc na zespół, powiedział, popatrz, jak mikrofon udochawia. I mówię to po to, dlatego nie, żeby się skoncentrować na zespole, na kimś, kogo tu nie ma, ale myślę, że może to dotyczyć każdego z nas. Czy mnie, gdy tutaj stoję? Jest to blisko każdego z nas, żeby pokazać się lepszym niż się jest. Można popatrzeć na Ananiasza i Safirę. Myślę, że bardzo wiele ofiarowali oni do stóp apostołów. Może nawet było to tak, że gdyby ich tutaj pośród nas mieć, to może najwięcej by ofiarowali. A jednak to było ich grzechem, że chcieli wyglądać lepiej niż tak naprawdę było. Księga Amosa mówi, usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Można pomyśleć, czy ci ludzie nie mieli może słuchu, czy fałszowali, czy te pieśni były jakieś niewłaściwe, a może harfa była nienastrojona, czy może Bogu się nie podoba taki instrument. Oczywiście to wszystko było w porządku i te pieśni, myślę, były piękne i melodia była piękna. Ale to, co powoduje, że się Bogu nie podobała ta chwała, która mu była oddawana, to jest to, że nie było prawa, nie było sprawiedliwości, której Bóg wymaga, aby mógł przyjąć uwielbienie, aby to uwielbienie było dla Niego miłe. Słowo Boże mówi, zawsze się radujcie w Panu. I myślę, że można to również odczytać jako zawsze uwielbiajcie Boga. I dobrze by było, gdyby to słowo nam towarzyszyło w naszej codzienności. Zawsze uwielbiajcie Boga. Tak jak mówię, w tych ostatnich dniach dużo mi dało to rozważanie i to, że miałem w sercu właśnie ten temat, aby Boga uwielbiać. Mamy 1000 czy 1 000 powodów, aby Go uwielbiać. I myślę, że na przeszkodzie stoi tylko nasze ja, które żąda dla siebie chwały, które chce czynić swoją wolę, które chce być uwielbione, w które chce być zaspokojone. Chciałbym pamiętać o tym w życiu, aby codziennie od rana wielbić Boga i żeby to było treścią mojego życia. I pamiętajmy, że On nie przyjmuje fałszywego uwielbienia. Oddawajmy Mu chwałę, jak to jest Mu miłe z serca przepełnionego chwałą, z bojaźnią i drżeniem, z odnowionym umysłem, wiedząc, co jest Mu miłe. Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie, mówi Pan Jezus. Słuchałem teraz. Jeden brat mi pożyczył płytkę. Było tam Życie Józefa Prowera. I jeden cytat chciałbym jeszcze na koniec tylko przytoczyć z jego życia. Gdy był kuszony, gdy mu oferowano różne rzeczy, odpowiadał w ten sposób: mam tylko jedno życie, które oddałem na chwałę Bogu.